Niedziela z kulturą.
Dzień dobry, serdecznie witam słuchaczy Radia Zachód. Usłyszeliśmy przed chwilą Macieja Wróblewskiego z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Ta piosenka wprowadza nas w nastrój dzisiejszej audycji. Pogodę mamy trochę w kratkę i mamy do czynienia ze znanymi powszechnie ograniczeniami w poruszaniu się. W tej sytuacji postanowiłem zaprosić słuchaczy naszej audycji na spacer po Zielonej Górze, której dziś już nie ma. Będzie to drugi spacer z tego cyklu, a w poruszaniu się pomoże nam własna wyobraźnia i wspaniała książka pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry autorstwa Mirosława Kuleby, prozaika, reportażysty, historyka i niezależnego dziennikarza. Zakończyliśmy naszą wędrówkę po Zielonej Górze w audycji 9 lutego w środkowej części dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Dziś ruszamy dalej i zajrzymy do domu rodziny Dejmel, którzy byli introligatorami i dorabiali sobie sprzedażą wina, tak jak bardzo wielu ówczesnych zielonogórzan. Dom rodzinny, rodziny Dejmel, jak już powiedziałem, introligatorów i winiarzy, znajdował się przy ulicy Sobieskiego 5. To było kiedyś Oberstrasse 3 i Schulstrasse. W tej rodzinie fach introligatorski przechodził z ojca na syna, a jednocześnie Dejmelowie posiadali winnicę i tłoczyli wino, które oferowali do sprzedaży. Dowodem tego są ogłoszenia w prasie Reinholda Dejmela seniora, który w latach 1860-1869 prowadził sprzedaż wina z własnej uprawy i, uwaga, tak zwany wyszynk mieszczański. On był oczywiście możliwy, ale w okresie jesienno-zimowym. I dwa numery dalej znajdowała się winiarnia Oberstrasse przy dzisiejszej ulicy Jana Sobieskiego 7. Ten dom należał przy ówczesnej Oberstrasse 4 do mistrza płócienniczego Józefa Langnera. W latach 1880-90 Langner zamieszczał w prasie ogłoszenia z ofertą sprzedaży swojego wina. Tak było przez 10 lat, a później, bo tutaj mamy pewną lukę kronikarską, w 1920 roku właścicielem tej nieruchomości został oberżysta Richard Sander. I to właśnie sugeruje, że w budynku mogła mieścić się już wtedy winiarnia. Ona na pewno funkcjonowała w następnym roku, kiedy właścicielem domu przy Oberstrasse 4 został producent cygar Karl Hoffmann. Otworzył on firmę winiarską i sklep z alkoholem. Oprócz sprzedaży spirytualiów i wina Hoffmann prowadził także winiarnię, bowiem zachował się projekt reklamy świetlej z napisem Weinstubenbar, zainstalowanej w grudniu 1930 roku. No, zainstalowanie takiej reklamy było niebłahą sprawą, bowiem trzeba było skierować w tej sprawie pismo do policji budowlanej. Taka funkcjonowała i tu właściciel musiał podać nazwę swojej firmy, stąd też zachowało się to wszystko w dokumentach. Zaglądając do zielonogórskiej książki adresowej z 1933 można zobaczyć, że przy Oberstrasse 4 działał sklep z alkoholem Alfreda Hoffmana. On także występował do władz o zgodę na zainstalowanie wiszącego w drewnie kolorowego niezwykle szyldu. Lokal reklamował się w prasie tak. Cytuję: na rynku podczas święta winobrania zielonogórzanie i przyjezdni piją rasowe zielonogórskie ratuszowe. W 1936 roku Hoffmann reklamował w prasie swoją winiarnię oraz sklep, którego półki były pełne win i wyrobów alkoholowych, a na półkach królował winiak Alberta Buchholza w butelkach, a także z beczki na rozlew. Był tam także rum z Jamajki, arak oraz Rechtrauben, czyli winiak firmy Heinrich Rech, rozlewany do wyszukanych firmowych butelek w postaci winnego grona. Swoją drogą ciekaw jestem, ile takich butelek zachowało się do dziś. A teraz zajrzymy do restauracji Gustawa Willeborna przy ulicy Jana Sobieskiego 9. Jak widzimy, i z tej gawędy się przekonamy, i z poprzedniej, że ulica Sobieskiego była bardzo mocno nasycona lokalami, które albo oferowały jedzenie wprost, albo alkohol na wynos. Przy Jana Sobieskiego 9 znajdował się budynek hotelu Wala, ale w 1875 roku Gustaw Willeborn przystąpił do budowy drewnianej altany. Ona się nazywała kolonadę. Była usytuowana w głębi rozległego ogrodu. Możemy sobie wyobrazić dzisiaj ogrody w centrum Zielonej Góry. Do tego lokalu przylegała kręgielnia i lodownia ukryta w ogrodzie. Ta lodownia wskazywała na produkcję piwa na potrzeby lokalu. Lokal był bardzo samowystarczalny, bowiem Willeborn zniósł obiekty mieszczące kurniki, wybieg dla kur i gęsi, chlew i wybieg dla świń, stajnie dla koni, skład opału i toalety. W 1887 roku Willeborn dokonał przebudowy budynku mieszczącego restaurację. Podwyższył ten budynek o kondygnację piętra i ufundował także użytkowe poddasze z dwiema wystawkami, i ta elewacja uzyskała wtedy wygląd, jaki przy Sobieskiego 9 znamy do dzisiaj, a pod starą częścią budynku zostały zachowane piwnice do leżakowania win, sklepione kolebkowo. W ogrodzie wspomnianym już przeze mnie stały drewniane ozdobne budowle letniej restauracji, a altana i kolumnada sięgała ulicy Jana Kasprowicza. W zabudowaniach funkcjonował warsztat bednarza, ponieważ potrzebna była budowa dużych kuw na wino. Tym zajmował się Heinrich Kern. A w końcu XIX wieku, po śmierci Willeborna, lokal przejął Friedrich Schölzke. W 1900 roku lokal kupił Paul Hubrych i z tego szczęścia poinformował o tym w gazetach publiczność. To jest o tyle istotne, że właściciel lokalu był znawcą kuchni i smakoszem, a świadczą o tym zamieszczane w prasie reklamy z restauracyjnym menu. I teraz uwaga, można było zjeść zupę z zielonego groszku na świńskich uszach, zupy z byczych ogonów. Ja sobie przypominam krowi ogon jedzony przeze mnie ze smakiem na Zatybrzu w Rzymie jako jedno z tradycyjnych dań kuchni rzymskiej. Natomiast w Zielonej Górze można było chyba zjeść jeszcze lepiej, bo zupy z byczych ogonów do tej pory nie udało mi się zjeść. Oferowano także karpia na niebiesko, ciekawe, i w sosie polskim można było zjeść pieczeń z kaczki z duszoną kapustą, dania z dziczyzny i z ptactwa łownego. W 1923 ta nieruchomość została przejęta przez państwo pruskie, stała się własnością gminy miejskiej. Utworzono tu niestety komisariat policyjny i biuro meldunkowe. I pod numerem 8 i 9, tam gdzie dzisiaj znajduje się placyk, były kiedyś dwie posesje rozebrane. Później pod 8 dom należał do Edwarda Libicza, natomiast 9 była oficyną domu mieszkalnego Friedricha Förstera. A na tym miejscu stoi dziś pomnik wykonany ze szkliwionej ceramiki. Pomnik jest dziełem Haliny Kozłowskiej-Bodek, która przede wszystkim jest znana, czy była znana jako malarka. Ale co ciekawe, w roli modelki dla takiej bardzo realistycznie ujętej postaci kobiety, niosącej duże puste dzbany do wina, posłużyła artystce Zielonogórzanka. Kim była ta Zielonogórzanka? Otóż była to pani Jadwiga Garycka, żona sędziego Sądu Okręgowego Godzimierza Garyckiego. I pora na kolejną muzyczną przerwę. Będziemy się przez kilka minut upajać zielonym winem. W tej piosence usłyszeliśmy Jagodę Aleksandrowicz i orkiestrę pod batutą Narcyza Żołnowskiego. Opuścimy już ulicę Sobieskiego, skręcimy w ulicę Kazimierza Lisowskiego, rozpoczniemy od kamienicy przy ulicy Schulstrasse 4, to jest dziś Lisowskiego 9, i przy tej ulicy miało swoje siedziby kilku winiarzy. Zmiankowany jest w 1890 roku Herr Kügler, oferujący na sprzedaż własne wino, co warto podkreślić, roczników 1886 i 1888 musiały być bardzo udane. Obok, przy Schulstrasse 5, czyli Lisowskiego 11, sprzedawał w latach 60. XIX wieku wino na kwarty mistrz stolarski Herr Szepkę. No to wino na kwarty to jest naprawdę świetny pomysł. Nie trzeba było często wracać. Można było zakupić kilka kwart i cieszyć głowę wyśmienitym trunkiem. Dom przy Schulstrasse 6, czyli Lisowskiego 13, należał do bednarza Fritza Zeugnera i jak większość zielonogórskich bednarzy był on zarazem winiarzem i sprzedawał swoje wino. A my z ulicy Lisowskiego przechodzimy na Plac Powstańców Wielkopolskich. Tu na miejscu dzisiejszej filharmonii znajdował się w wieku XIX, na jego początku, młyn zwany Plank Mühle. 2 kwietnia 1847 roku spłonął niestety, ale szybko go odbudowano. Był to pierwszy z młynów w środkowym biegu Złotej Łączy, tak, przez Zieloną Górę przepływała rzeka. Okazuje się na tyle bystra, że opłacało się przy niej stawiać młyny. I ten Plank Mühle, stojący, jak przypomnę, na miejscu dzisiejszej filharmonii, stał w środku miejskiej zabudowy, bo miasto oczywiście poszerzało się, wychodząc poza mury obronne. To uniemożliwiało, czyli to poszerzanie miejskiej zabudowy uniemożliwiało piętrzenie wody, więc młyn utracił swoją pierwotną funkcję, ale już w latach 30. prowadzono w nim wyszynk alkoholu i ta sprzedaż wina w młynie wzmiankowana jest w 1880 roku jeszcze. Czyli proszę zobaczyć, jak bardzo byli pomysłowi ówcześni zielonogórzanie. Szkoda było oczywiście budynku, więc adaptowano młyn na potrzeby potrzeby restauracji. W końcu XIX wieku wzniesiono na miejscu dawnego młyna schronisko młodzieżowe, ale na planie strefy hotelarsko-restauracyjnej w centrum miasta z 1930 roku widzimy w tym miejscu lokal z wyszynkiem, czyli świadczy to o takim uporczywym odradzaniu się tradycji związanych z konsumpcją wina i zapewne piwa, bo w Zielonej Górze piwo stanowiło bardzo dużą konkurencję dla wina. Już w XIX wieku winiarze narzekali, że bo mamy do czynienia nie tyle z winobraniem, co z piwobraniem, ale oczywiście te narzekania winiarzy były mocno przesadzone, bowiem biznesy winiarskie trzymały się niezwykle mocno. Z okolic Filharmonii mamy kilkadziesiąt kroków na dzisiejszą ulicę Stefana Żeromskiego. Zabudowa tej ulicy pochodzi głównie z XIX wieku i niektóre z tych zabudowań zachowanych szczęśliwie do dziś mają winiarską historię. Na przykład narożny dom o takim nietypowym kształcie u zbiegu ulic Żeromskiego i Mickiewicza. On należał do szewca Augusta Pricela, który jako szewc dorabiał sobie także sprzedażą wina. Te tradycje kontynuował krawiec Hamel, następny właściciel domu, który prowadził tu winiarnię wzmiankowaną przez 20 lat od 1860 aż do 1880 roku. W tym samym czasie winiarnia funkcjonowała też w domu numer 6 należącym do szewca Eduarda Zomera. Jak widać, na ulicy Żeromskiego można było całkiem nieźle gasić pragnienie. Także domowym winem, a nawet przede wszystkim domowym winem, którym częstował swoich klientów przy Niedertorstrasse 7, czyli dzisiaj Żeromskiego 13, piekarz i wytwórca pierników Wilhelm Ludewik, który prowadził tu winiarnię wzmiankowaną w latach 1866-1870. Następny właściciel kamienicy, w której mieściła się piekarnia i cukiernia, mistrz piekarski Emil Pilc, również zajmował się sprzedażą wina na rozlew. Najbardziej chyba takim znanym budynkiem przy ulicy Żeromskiego jest dzisiejszy hotel śródmiejski. On miał także funkcje hotelowe w XIX wieku. Mieścił się w nim hotel Kaiserhof i w 1840 roku już ukazywały się w prasie ogłoszenia. Proszę zobaczyć, jak trzeba było być przedsiębiorczym, jak trzeba było walczyć o klienta, żeby się ogłaszać. I ogłaszał tutaj mistrz murarski Ullman o sprzedaży wina w tym właśnie miejscu. Historia tego budynku jest bardzo ciekawa. W 1887 mieściła się winiarnia Józefa Henzela, która znów była reklamowana w prasie, a w 1893 roku Henzel dokonał przebudowy domu na hotel. Zachowały się zdjęcia pocztówkowe z tego czasu i one pokazują wnętrza hotelowe w stylu Biedermeier. Współczesna fasada została zaprojektowana przez architekta Richarda Kinzela. Ściany hotelu zdobiły płaskorzeźbione płyciny z puttami przy krzewach winorośli i koszach pełnych winogron. Jeszcze dzisiaj możemy zobaczyć odrestaurowane sztukaterie z motywami winiarskimi na elewacjach hotelu śródmiejskiego. Warto się przyjrzeć. Po 1945 roku w budynku funkcjonował hotel śródmiejski, restauracja Paloma. W 1945 roku, na początku maja, rozlokowali się tutaj pracownicy Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, którzy już, co warto podkreślić, na początku maja zainstalowali się w Zielonej Górze i żeby ustanowić jakieś dobre relacje z miejscową rosyjską komendanturą, to inżynier Kazimierz Płażyński, pełnomocnik rządu, wydał w hotelu przyjęcie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele rosyjskiej komendantury, ale widocznie rosyjska komendantura długo po tej imprezie dojrzewała, ponieważ jeszcze 20 maja żołnierze radzieccy przepędzali Polaków przybywających do miasta i taki los spotkał zielonogórskiego pioniera, którego miałem zaszczyt znać, Remigiusza Jankowskiego. Sytuacja zmieniła się już pod koniec czerwca, gdyż 26 czerwca polskie wojsko wysiedliło kilkanaście tysięcy niemieckich mieszkańców miasta, którzy udali się pieszo w kierunku nowej granicy na Odrze i Nysie. Pora na kolejny muzyczny przerywnik, także utrzymany w winiarskim klimacie.
Niedziela z kulturą.
Przed chwilą usłyszeliśmy głos Ryszarda Lisieckiego, któremu towarzyszył zespół instrumentalny Mariana Radzika. A my z ulicy Stefana Żeromskiego zrobimy teraz wypad na ulicę Kościelną, gdzie znajdował się matecznik winiarzy i słynna wytwórnia spirytusu i koniaków Richarda Maja. Naprzeciwko głównego wejścia do konkatedry w drugiej połowie XIX wieku powstał jeden z najważniejszych zielonogórskich zakładów branży spirytusowej, wytwórnia spirytusu i winiaków Richarda Maja. Okolice niewielkiego placyku, który kiedyś się nazywał Buttermarkt, znajdował się przy zbiegu Masarskiej, Fleischerstrasse i Świętej Jadwigi Andiolunce, stanowiło siedlisko winiarzy, ten zbieg ulicy właśnie. Oni prowadzili tutaj sprzedaż i wyszynk wina w domowych winiarniach. W XIX wieku odnotowani są tutaj na tym Buttermarkt właśnie krawiec Dawid Strauss, iglarz Wilhelm Peschel, Karl Mustorf, szewc Schulz, garbarz Adolf Jakob, ten ostatni oferował wino gronowe i jabłkowe. W miejscu dzisiejszego budynku przy ulicy Kościelnej 1A, tutaj znajduje się sklep z porcelaną i szkłem, stał wcześniej dom należący do czapnika Juliusa Webera, który był także winiarzem. Po jego śmierci bardzo aktywną działalność winiarską prowadziła wdowa Weber i w 1867 roku, aż po pierwsze lata XX wieku, winiarnie i sprzedaż wina na rozlew w domu przy Katolisze Kirchstrasse 2 prowadził czapnik Julius Weber Junior, a więc widzimy, że tradycja winiarska w tym rodzie była bardzo silna. Przyjrzymy się teraz wytwórni spirytusu i winiaków Richarda Maja przy ulicy Kościelnej 6-8. Zajmowała ta wytwórnia kilka numerów. Było to potężne przedsiębiorstwo i obiekty tej wytwórni znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie konkatedry Świętej Jadwigi na terenie, który jest ograniczony od zachodu ulicą Świętej Jadwigi, od południa ulicą Kościelną, a od wschodu placem księdza biskupa Wilhelma Pluty. Północną granicę tego terenu stanowił budynek powstały na miejscu dawnego domu handlowego, centrali materiałów budowlanych. Zanim zbudowana zanim te zabudowania przy ulicy Kirchstrasse 910, czyli Kościelna 86, nabyła firma Grünberger Spritfabrik, Richard May uruchomił w nich farbiarnię. Farbiarnia rozwijała się prężnie pod kierownictwem pana Bricksa. On wybudował nowe obiekty, które stanowiły zręby późniejszej wytwórni spirytusu. Natomiast Richard May, zakładając firmę z branży spirytusowej, był zaledwie 21-letnim młodym człowiekiem. Nie do końca wiadomo, jakie rodzaje alkoholu na początku produkował. Być może podjął jakąś formę współpracy ze swoim teściem, Wilhelmem Demelem. Poślubił bowiem jedną z trzech jego córek, tą najmłodszą. Natomiast rodzina Demel, bardzo znana w Zielonej Górze, prowadziła także hotel Schwarzer Adler, czyli Czarny Orzeł, i ten hotel Richard May doprowadził do rozkwitu wraz ze swoim teściem. Firma zajmowała się wytwarzaniem czystego spirytusu i to ciekawe, bo taki stan rzeczy był spowodowany ścisłą reglamentacją tej gałęzi przemysłu i ona była ugruntowana już w czasach późnego średniowiecza. To jest bardzo interesujące, bo prawo palenia gorzałki i jej wyszynku było zastrzeżone dla miasta. Na mocy starych bardzo przywilejów średniowiecznych wytwarzaniem wódki mogli się trudnić tylko dziedziczni sołtysi i właściciele dochodów z karczm we wsiach kameralnych, czyli należących do Zielonej Góry, uwaga, wsi Krępa, Zawada, Łężyca i Wilkanowo. Natomiast w samym mieście przywilej podawania wódki klientom miały dwie oberże, wspomniany już Czarny Orzeł i Grünen Baum. W 1874 w Grünberger Spritfabrik Richard May oprócz spirytusu wytwarzanego z surówki gorzelnianej, a ta surówka była kupowana w okolicznych majątkach, firma Maya produkowała także własny winiak o nazwie Grünberger Koniak. Wtedy ta nazwa koniak nie była jeszcze jakoś szczególnie zastrzeżona. Produkowano też wódkę Altenkorn, jakąś korzenną, ekstrakty do przygotowania grogu i wina grzanego. To taki grog ekstrat i Glühwein. Ekstrat Glühwein znany nam z jarmarków bożonarodzeniowych, głównie niemieckich, ale ta tradycja też przeniknęła ponownie do Zielonej Góry. Produkowano tu też esencję ponczową, rum, likiery, wina, ocet, spirytus octowy, ocet winny i poszukiwane, potrzebne bardzo drożdże winiarskie. Wyroby tej firmy nie były byle jakie. W 1875 roku Richard May, właściciel Grünberger Sprit und Likörfabrik, otrzymał za swoje wyroby brązowy medal honorowy i drugie miejsce na międzynarodowej wystawie ogrodniczej w Kolonii. Będziemy jeszcze wracać do firmy Richarda Maya, bowiem o tej imponującej firmie nie da się krótko opowiedzieć. Jej tradycja trwała jeszcze do 1947 roku. Nabył tą firmę w latach 45 roku, właśnie nabył poprzez zasiedzenie. Przedsiębiorca z Wolsztyna, Florian Matysik, który uruchomił tu fabrykę win i octów. A my posłuchamy jeszcze klimatycznej piosenki o Zielonej Górze.
Niedziela z kulturą.
Nasz spacer po Zielonej Górze, przewidziany na dzisiejszą Audycję będzie powoli dobiegał końca, ale nie kończy się przecież pierwsza godzina naszej audycji. Usłyszymy jeszcze Andrzeja Pierzchałę w stałym cyklu pod nazwą Alfabet Kultury. Grzegorza Bugaja, który nas poinformuje, co też dzieje się ciekawego w świecie popkultury. A tuż po nim wysłuchamy recenzji Andrzeja Pierzchały. My spotkamy się ponownie po wiadomościach w rozszerzonym składzie z udziałem redaktora Grzegorza Bugaja, ale o tych szczegółach nieco później po wiadomościach. A na pożegnanie z Zieloną Górą jeszcze jedna piosenka, Hurszacha i zespół Mariana Radzika i Monteverde.